Dimensjoni kultury.
Dzień dobry, Magdalena Zbyród-Wiśniewska, witam w Regionach Kultury na antenie Radia Kraków Kultura. Zapraszam dziś Państwa do Dobczyc, koło Myślenic. Odwiedzimy Zamek Królewski, który stanowił w średniowieczu warownię włączoną do systemu obrony Krakowa, a potem zajrzymy także do pobliskiego skansenu. To wszystko już za moment.
Tu Radio Kraków Kultura.
A w Regionach Kultury na antenie Radia Kraków Kultura zgodnie z obietnicą przenosimy się teraz do Dobczyc, gdzie będziemy zwiedzać zamek, a w drugiej części także skansen. Moim gościem jest dziś Maria Topa, dyrektor Muzeum Regionalnego PTTK w Dobczycach. Dzień dobry, pani Mario.
Dzień dobry, witam.
Rozpoczynamy nasze zwiedzanie od podziwiania. Z Państwem się podzielimy tylko tymi pięknymi wrażeniami. Od podziwiania jeziora Dobczyckiego, zapory. Czy to ten widok głównie przyciąga tutaj turystów?
Nie wiem, czy głównie, ale na pewno ma duże znaczenie. Każdy, kto wchodzi tutaj na dolny dziedziniec Dobczyckiego Zamku, to jest zauroczony i są och i ach. I ten widok naprawdę, ten spokój i ten widok, te wzniesienia, które są za jeziorem, na pewno są urzekające.
No, czysta woda, o tym musimy wspomnieć, to woda pitna dla Krakowa.
Tak zawsze opowiadam tutaj, że jest to zbiornik wody pitnej przede wszystkim dla mieszkańców Krakowa. Stąd widoczne z dziedzińca dolnego, widoczne wieżowe ujęcie wody, główne to ujęcie wody. No i opowieść o tym, jak to jezioro powstało, o tym, że można tą poprzez kładkę, która łączy obecnie górę zamkową z tamą czy z zaporą, zwiedzać i przenieść się troszeczkę niżej, żeby po pierwsze znaleźć się bliżej wody, bliżej jeziora, ale żeby też zobaczyć stamtąd, z dołu, jak wygląda zamek, na jakiej skale został zbudowany, bo to jest część tej historii.
Zamek już w średniowieczu był jednym z tych elementów, które także broniły Krakowa. Czy możemy w ten sposób ująć tę sprawę?
Jak najbardziej. Zamek miał takie przeznaczenie i taki cel, że miał bronić stolicę od południa. Stolicę, czyli Kraków, bronić od południa. Po to tutaj powstał. Chociaż legenda przenosi nas troszeczkę wcześniej, w czasy Mieszka I i łączy powstanie drewnianego grodu, drewnianego właściwie może nie zamku, ale dworu z rycerzem Dobkiem, Dobiesławem, od którego imienia ma pochodzić nazwa miasta Dobczyce.
Jak to się wszystko zaczęło? Dziś zwiedzamy tylko ruiny, ale ten zamek miał burzliwą historię.
Zwiedzamy ruiny, chociaż muszę dodać, że to są odrestaurowane ruiny, w których są sale przeznaczone do zwiedzania i w których słuchamy o historii. Jeżeli podejdziemy troszkę wyżej, to będę mogła pokazać takie rysunki, jak zamek wyglądał w czasach swojej świetności, kiedy miał ponad 70 pomieszczeń. Zamek najpierw gotycki, później rozbudowany czy przebudowany na rezydencję renesansową za czasów lubomirskich. No i potem te dzieje, które spowodowały, że było tutaj właściwie miejskie pastwisko, niewiele wystających z ponad trawy i gruzu murów i cała ta historia jak gdyby odrodzenia się zamku na nowo. Więc tutaj jak wchodzimy do sali imienia Władysława Kowalskiego, czyli twórcy naszego muzeum, zaraz po lewej stronie pokazany rysunek, jak zamek wyglądał. Nie zachowała się żadna ikonografia pokazująca wygląd dawnego zamku, ale zachowały się opisy lustracyjne, które dokładnie opisywały, i jeszcze możemy to przeczytać również dzisiaj, jak zamek wyglądał. Jak się do zamku wchodziło, gdzie były poszczególne pomieszczenia, jak one się nazywały, gdzie wychodziły okna, jak były zabezpieczone drzwi. Więc na podstawie tych opisów został wykonany właśnie rysunek tego zamku i tutaj wejście na dolny dziedziniec. I tak właśnie zaczynam czasami opowieść o wyglądzie tego zamku i o jego świetności. Ale zaraz potem pokazuję tu po prawej stronie zdjęcia, które pokazują nam, co się potem zdarzyło. Te ruiny, niewiele z tego pięknego zamku pozostało. Fragment okna dawnej kaplicy, troszkę kamieni, wzgórze miejskie pastwisko.
Którzy z władców tutaj bywali?
Jeżeli chodzi o królów, to możemy powiedzieć, znaczy nie tylko, ale z władców. Władysław Łokietek, król Kazimierz Wielki, królowa Jadwiga, Władysław Jagiełło, synowie króla Kazimierza Jagiellończyka, którzy tutaj się uczyli pod okiem księdza Jana Długosza. Ale zamek, pomimo tego, że był zamkiem królewskim, to jednak był zamkiem wydzierżawianym i przebywały tutaj różne możne rody, które miały za cel nie tylko mieszkać, utrzymywać ten zamek, rozbudowywać go, ale też dbać o stan na przykład murów miejskich. Pierwszym dzierżawcą zamku był Mikołaj Wierzynek. Później byli następni i Landskorońscy, Lubomirscy, Jordanowie. O lubomirskich warto wspomnieć troszkę więcej, gdyż oni ten zamek niewielki gotycki przebudowali na rezydencję renesansową, mającą ponad 70 pomieszczeń.
Kolekcjonerzy wrażeń. Radio Kraków Kultura.
Tutaj mamy tablicę poświęconą Władysławowi Kowalskiemu, który szczególnie przyczynił się do ochrony historii tego miejsca. Kim był Władysław Kowalski?
Władysław Kowalski, jak czytamy na tablicy, syn, Dobczyc, nauczyciel, członek honorowy PTTK. Był mieszkańcem Dobczyc, był nauczycielem geografii, ale z zamiłowania historykiem. I to zamiłowanie wzięło się chyba z czasów dziecięcych. Tutaj na tym wzgórzu, kiedy było to pastwisko, o którym wcześniej wspominałam, przychodził mały Władek z kolegami, z braćmi. Tutaj pasł pewnie jakąś krówkę. Ale w głowie takiego małego chłopca coś się zaczęło pojawiać, taka myśl i ciekawość, gdyby zacząć odkopywać te ruiny, czy coś tutaj jeszcze się nowego zobaczy, czy coś z dawnych skarbów, o których tyle mówiono, jeszcze się znajduje. I później te dziecięce marzenia zostały przekute już na dorosłą pracę, kiedy pan Kowalski już był dorosłym człowiekiem, po studiach pisał pracę magisterską dotyczącą historii Dobczyc. No i to było jak gdyby takie powiązanie i taki początek prac archeologicznych, a później również rekonstrukcyjnych, pozwalających odkopać to, co się znajduje na wzgórzu. A skoro już to było odkopane, to na tyle zabezpieczyć, żeby dawało poszczególne pomieszczenia i żeby można było stworzyć muzeum.
Przed tablicą poświęconą Władysławowi Kowalskiemu mamy także gabloty. Nie dotykać eksponatów, to takie bardzo muzealne, powiedziałabym. Krzyż Niepodległości, Krzyż Legionowy, Medal Polska Swemu Obrońcy, odznaka honorowa Orlęta. Co to za odznaczenia? Komu przyznane? Czy właśnie Władysławowi Kowalskiemu?
Tak, również jemu. Tutaj mamy taką salę, która jest poświęcona i panu Władysławowi Kowalskiemu, więc to są takie odznaczenia, które rodzina przekazała nam po jego śmierci. Widać tutaj te legitymacje związane z odznaczeniami. Wszędzie nazwisko Władysław Kowalski, czyli taka pamiątka, czy pamiątki po tej osobie, ale mamy też również taką małą gablotę związaną z historią wojenną, z odzyskaniem niepodległości i z taką wystawą tematyczną, która tutaj miała miejsce.
Pokazała nam się grupa przedszkolaków, czy to ta grupa odbiorców, która szczególnie często się pojawia na zamku. Ilu turystów Państwa odwiedza?
Muszę przyznać, że w tym roku bardzo dużo. te 2 lata, które musieliśmy spędzić w większości w domu, i my dorośli, i również dzieci, spowodowały, że teraz, kiedy czas się troszkę zmienił, kiedy się wszystko uspokoiło, to tęsknimy do tego, żeby wyjechać, żeby zwiedzać. I do naszego muzeum przyjeżdża dużo dzieci, zarówno szkolnych, jak i przedszkolaków, chociaż muszę przyznać, że w tym roku przedszkolaków jest naprawdę sporo.
Wracamy do naszej opowieści. Gdzie idziemy dalej, Pani Mario?
Jesteśmy teraz w części średniej zamku, a zapraszam teraz do zamku górnego.
Czy to jest studnia?
Studnia, czasami mówimy, że jest to spiżarnia, bo jesteśmy teraz w części zamku górnego na dziedzińcu. Ten dziedziniec jest w kształcie takiego trójkąta, ale jest zbudowany na szczycie skały i tylko skała pozwalała w taki sposób ten dziedziniec tutaj wykonać, no bo przecież jeszcze są tutaj pomieszczenia. Mamy w tej chwili 1 kondygnację, ale w przeszłości jeszcze była kondygnacja górna, a tutaj na środku starano się wykonać, ja myślę, że studnie, ale żeby dostać się do lustra wody, to trzeba było gdzieś wykopać, i to w skale na głębokość 90 metrów. Chyba było to trudne zadanie, więc zamieniono już ten otwór, który był wykonany, na spiżarnię, na taką lodówkę, gdzie przetrzymywano mięso z polowania, żywność, zabezpieczano wodę.
Czyli moje pytanie nie było bezzasadne, czy to aby na pewno jest studnia?
Nie było. Często mówimy, że również z tej studni mógł być taki wykonany loch, który pozwalał wyjść poza zamek. Widzimy, że wypadają nam tutaj w jednym miejscu kamienie, być może jest to część nieprzebadana, więc być może, że to rzeczywiście nie tylko legenda, ale również prawda. No a w tej studni, która obecnie ma 8 metrów głębokości, widać powrzucane monety, pieniążki, bo wszyscy uważają, że jest to studnia szczęścia, studnia, która spełnia marzenia, a marzenia mamy wszyscy, od maleńkich dzieci po dorosłych, więc marzenia tutaj są powierzane. No a czy się spełniają? Różnie bywa.
Pani Mario, Pani wspomniała o legendach. Jakie legendy są związane z tym zamkiem, z zamkiem w Dobczycach?
Z zamkiem i w ogóle z Dobczycami, ta pierwsza związana z Dobiesławem, czyli z tym Dobkiem, legendarnym założycielem Dobczyc i budowniczym pierwszego dworu tutaj w tym miejscu. On, otrzymując ten przywilej od Mieszka I, że może wybrać sobie miejsce, gdzie zamieszka, gdzie zbuduje swój dwór, wybrał właśnie to. Zamieszkał z rodziną, ze swoimi synami, których od imienia ojca nazywano Dobczykami albo Dobczycami. Tak charakterystyczna nazwa przeszła na osiedle, które było w pobliżu, na wzgórzu, później wioska, a obecnie miasto. Z tym, że dawne miasto było na wzgórzu, obecnie przeniosło się troszkę niżej. To jest jedna z legend. Inna, mówiąca o dobczyckich skarbach i opowiadająca o piastunce dzieci jednego z ostatnich dzierżawców, która, chcąc zabawić płaczące dziecko, uderzyła dużym kluczem o ścianę i wtedy odpadł tynk, ukazał się loszek ze skarbem, a tam garniec ze złotymi monetami, biżuterią, klejnotami, drogimi kamieniami. A niania, bardzo uczciwa, oddała ten skarb swojemu panu, który jej podziękował i wybudował domek pod górą zamkową, ale sam przez kilka kolejnych lat, co najmniej 3, szukał skarbów w innych częściach zamku, rozbierając ten zamek, zakładając materiały wybuchowe. Czy coś znalazł, nie wiemy, bo już się nie przyznał, ale po tych 3 latach wyjechał. No a kontynuacja to było właśnie to, że zamek pozostawiony bez opieki był takim miejscem, gdzie przychodzili i mieszkańcy, ale też nawet osoby z innych miejscowości, zabierając kamień do budowy swoich domów, czy ogrodzeń, czy studni, wywożąc nawet ten kamień do umacniania wałów wiślanych w Krakowie i wyposażenie, zabierając wyposażenie. Były rzeczy pewnie bardziej cenne i mniej cenne. Te mniej cenne wyrzucano na śmietnik, a śmietnikiem była między innymi studnia i to, co znajdowało się za murami.
A czy jest jakaś legenda związana z Białą Damą?
No zawsze powinna być taka legenda, skoro ta Biała Dama jest już w wieży. Może to jest księżniczka, która czekała na rękę najdzielniejszego rycerza, który tutaj na dolnym dziedzińcu mógł odbywać walki rycerskie. A poniżej tej damy czerwony manekin w tej chwili, ale to czerwony kat, który ma również swoje miejsce w lochu, w zamku. No i ta informacja, że Dobczyce miały prawo karania śmiercią, że mówiła o tym szubienica, która była wysoko postawiona poza miastem i o tym, że kat wykonywał tutaj wyroki, często tortury. W lochu zamkowym znajduje się izba tortur z pewnymi narzędziami tortur i z opisami. Na białych tablicach, które są we wnętrzu, są oryginalne opisy z ksiąg sądowych, czyli jak najbardziej niewymyślone, ale te, które były wykonywane.
Dużą część tej ekspozycji stanowi także ekspozycja niepodległościowa po prostu.
Związana z działaniami, ale też z rocznicami, które były niedawno. 2018 rok, a później rocznica wybuchu II wojny światowej. Z tej okazji poświęciliśmy właśnie dwa pomieszczenia, dwie sale na informacje o wydarzeniach, które miały tutaj miejsce, na informacje o osobach, o mieszkańcach Dobczyc i okolic, którzy brali udział w tych wydarzeniach. To takie wspomnienie, to lekcja też historii dla dzieci, dla młodszych i dzieci szkolnych, które przychodzą tutaj na zajęcia, żeby o tym przypominać, o wydarzeniach w samych Dobczycach, o działalności oddziałów partyzanckich, które istniały w pobliskich tutaj lasach, o bitwach, które były w pobliżu Dobczyc.
Dlaczego warto odwiedzić właśnie ten zamek? I powiedzmy jeszcze bardzo proszę o tym, jakie znaczenie miał właśnie ten zamek w historii?
Zamek miał charakter obronny i zabezpieczał stolicę, czyli Kraków od południa. Ale warto też, myślę, obecnie tutaj przyjść i posłuchać tej jak gdyby wskrzeszonej historii, ze względu na to, że zamek jako właściwie taka wielka ruina jednak jakoś podnosi się, bo cały czas prowadzimy tutaj pracę. Należy nadmienić, że nie zakończyliśmy już prac takich rekonstrukcyjnych, tylko one są cały czas prowadzone. Zamek jest wzbogacany o nowe wystawy i o nowe pomieszczenia, ale jest też takim świadectwem jak gdyby wielkiego zrywu tutaj mieszkańców, takiego lokalnego, żeby na tym wzgórzu, które było tylko pastwiskiem, odnaleźć dawną historię, żeby stworzyć muzeum, pokazać i dzielić się z tymi, którzy przychodzą. A obecnie jeszcze to jezioro i ścieżki spacerowe, czy kładka, która łączy Górę Zamkową z Koroną Zapory, są dodatkowym atutem. Brama miejska, wejście na basztę obronną, ten spokój, ładny widok, wszystko tworzy taką, jest takie spójne, które pozwala wypocząć i posłuchać trochę ciekawych rzeczy o naszej przeszłości.
W Regionach Kultury zwiedzamy dziś zamek w Dobczycach. Teraz króciutka przerwa i wracamy do Państwa już za moment, ale przywitamy się już ze skansenu.
Regiony kultury.
W Regionach Kultury witamy po przerwie wspólnie z Marią Topą, dyrektor Muzeum Regionalnego PTTK w Dobczycach. Witamy się z Dobczyc. Teraz Państwa zaprosimy do skansenu. Zwiedzałyśmy przed przerwą zamek, ruiny zamku, a teraz skansen. Ile tutaj jest w sumie zabudowań?
4 budynki. 3 wozownie, kierat i całe to otoczenie wewnątrz ogrodzenia.
Te budynki wszystkie, które tutaj się znajdują, są przeniesione. Skąd konkretnie?
Przeniesione są z różnych miejsc, każde właściwie z innego. Stoimy teraz przed domem pogrzebowym, który jest jak gdyby złożony z dwóch takich budynków mieszkalnych z Dobczyc. Kolejny budynek przeniesiony z dworu w Gaiku, czyli takiego miejsca, które dzisiaj znajduje się na dnie jeziora. Jest to popularnie tak zwany kurnik. Karczma, która jest troszkę dalej, kiedyś była budową, taką zagrodą jednobudynkową, przeniesioną z okolic Myślenic. I jeszcze za karczmą znajduje się spichlerz przeniesiony z Zagórzan koło Gdowa.
Co możemy tutaj zobaczyć? Wspólny mianownik dla tego skansenu.
Życie dawnej wsi. Zwyczaje, obrzędy, tradycja, życie takich zwykłych ludzi, ekspozycja rolnicza. Możemy zobaczyć różne zawody rzemieślnicze, posłuchać odgłosu pracy kowala, zobaczyć dawne narzędzia rzemieślników, nie tylko dobczyckich.
Przyznam, że dla mnie najciekawszym z obiektów przeniesionych tutaj jest dom pogrzebowy. Wejdziemy do środka?
Tak, wejdziemy.
Słyszymy jedną z pieśni żałobnych. To pieśń, rozumiem, związana właśnie z tą ziemią.
Tak, i z tą ziemią, i to właściwie jest już takie świadectwo zapisane u nas tutaj, bo przedstawiamy różne zwyczaje, ale również nie zapominamy o tym, że kończyło się kiedyś życie, że przychodziła śmierć, że były te zwyczaje pogrzebowe zupełnie odmienne od tych, które mamy dzisiaj. Pogrzeby wyglądają inaczej. A cała ta ekspozycja związała się i rozpoczęła się od tego, że przyjaciel naszego muzeum zakupił tutaj dla nas karawan, który był wystawiony gdzieś przy drodze między Myślenicami a Mogilanami. Karawan już niepotrzebny, ale zadbany przez właściciela. Było trochę mu przykro rozebrać, zniszczyć czy spalić. Myśmy go tutaj przyjęli, ale wtedy pojawiła się taka myśl, żeby ten temat rozbudować. Wiedzieliśmy, że w domach są różne takie przedmioty związane ze zwyczajami czy z takimi wydarzeniami pogrzebowymi, głównie cechowymi. Istniały cechy w Dobczycach, a każdy cech posiadał, na przykład kiedy umierał taki członek cechu, świeczniki, świece, mary, chorągwie. I to było w różnych miejscach. Zaczęliśmy to zbierać tutaj do nas, ale też zbieraliśmy takie różne przedmioty jak ornaty, czy krzyże, czy chorągwie z różnych okolicznych parafii, bo zdarzało się, że te ornaty były już zniszczone, wymieniane na inne, a te pewnie poddane byłyby zniszczeniu. U nas są odnowione, można je tutaj zobaczyć, ale też posłuchać o dawnych zwyczajach, o przepowiedniach śmierci, czy posłuchać nawet tego nagrania takiego skróconego, dawnego, takiego przebiegu pogrzebu.
Jakie zwyczaje towarzyszyły tutaj obrzędowi pogrzebu?
Tak jak słyszeliśmy pieśń. Ciało i trumna było w domu przez 3 dni. Przychodzili sąsiedzi, przychodziła rodzina. Jeżeli to był członek jakiegoś cechu, to również pozostali członkowie. Modlili się, śpiewali, czuwali w nocy przy takim zmarłym. Były te właśnie pieśni, które, nie wiem, czy ktoś jeszcze pamięta, to tylko starsze osoby, które jeszcze mogą nam to powtórzyć. Przynoszono i świeczniki, i świece. No a później już w dzień pogrzebu ta modlitwa, słychać było uderzenia, czyli zabijanie trumny. Trzy razy uderzano o próg domu, zanim wyniesiono i wozem przewożono do kościoła. Przed kościołem już odzywały się dzwony kościelne, tak jak teraz słyszymy. No i odbywała się dalej ta ceremonia.
Czy obiekty, które znajdziemy w domu pogrzebowym, w tym skansenie, to obiekty wyłącznie związane z obrządkiem katolickim?
No tutaj mamy jeszcze tak macewy, tak, które otrzymaliśmy niedawno od takiego przedsiębiorcy pogrzebowego. Gdzieś znalazł je chyba wędrując, tak być może, że gdzieś był taki cmentarz. Do czego ona była wykorzystana? Zabrana prawdopodobnie z cmentarza i pozostawiona, przekazana tutaj do nas. To jest tylko część tego, co my posiadamy. Właściwie my mamy bardzo dużo takich różnych przedmiotów, tylko nie jesteśmy w stanie tego jednocześnie wystawić. I mamy stare katafalki, tutaj mamy takie mary, czyli taką podstawkę pod trumnę. To akurat są nieduże pod trumnę dziecka, a mamy też większe. To ta skrzynia, którą widać pod ścianą na świece. No i tak to wyglądało. Och, lustro przesłonięte chustą, zasłaniano, zatrzymywano zegar, zasłaniano lustro.
Opuszczamy dom pogrzebowy i idziemy zwiedzać dalej.
Przechodzimy dalej. Obok mamy wozownię, największą. W sumie mamy trzy. Ta jest tutaj największa i opowiada, pokazuje taki temat dawnego transportu wiejskiego. Różne wozy. Tu bryczka, ale tam sanie, tak zwane półkoszki czy półkoski, wyplatane. Tutaj jest wóz zwany soboniok. Taki mały wóz, soboniok, sobą się pchało albo ciągnęło. Przywieźć można było trawę z pola, jakieś liście, czyli jakieś niewielkie, coś niedużego. I można było to zrobić samemu. Sanie. Takie piękne. Dzieci mówią, że sanie Mikołaja, zawsze sobie to tak wyobrażały.
Zdecydowanie solidniejsza konstrukcja.
Tak. Tutaj wasążek. Też taki wóz wasążek. Obrazy. Pokazujemy dzieciom. No, dawniej nie było samochodów, co dzieciom czasami trudno sobie wyobrazić, nie było autobusów, busów, a rozrywką dla dzieci czasami był przejazd takim wozem drabiniastym. Widzimy, siedzą bose, pytają się nas, dlaczego bucików nie mają. No tak dzieci biegały koło domu czy po wsi. No i dla nich dużą rozrywką była zgoda i taka możliwość, żeby przejechać się w pole, a z powrotem, kiedy wóz już był wypełniony sianem czy snopami, to biegły do domu już same. Tu mamy jeszcze taki wózek, co też dzieciom się trudno czasami kojarzy z jakimś samochodem, bo takie okienka, wózek dla dzieci. Pięknie nawet wyrzeźbiony i jeszcze tam u góry zakrywany jakimś materiałem, czy koronką, czy firanką, żeby zabezpieczyć przed słońcem i przed jakimiś tam muszkami.
Dom pogrzebowy i wozownia, te obiekty już za nami. Karczma.
Przed nami karczma, przed nią kurnik i mała wozownia.
To największy z obiektów, który tutaj się znalazł. Przypomnijmy, skąd przeniesiony?
Z Krzyszkowic koło Myślenic. Była to zagroda jednobudynkowa, czyli coś, co łączyło w sobie funkcje mieszkalne, gospodarskie. Była tutaj zarówno stajnia, jak i chlewiki, jak i kuchnia, jak i pokoik. Na górze trzymano jakieś siano, była komora. Była wozownia jeszcze w oryginalnym budynku, była jeszcze od strony południowej dostawiona wozownia.
Czy to miejsce, w którym znajdujemy się teraz, czy tutaj właśnie biesiadowano?
Nie wiem, jak to było w oryginalnym domu, ale na pewno zawsze było takie miejsce do tego przeznaczone. Natomiast w karczmach na pewno było takie miejsce, to tam przynajmniej w Dobczycach, gdzie odbywały się liczne targi i jarmarki. I przez pewien czas były nawet 32 karczmy. One służyły temu, żeby odpocząć, spotkać się, pobiesiadować, omawiać różne ważne gospodarcze czy polityczne sprawy.
Przy drzwiach mamy postać. Co to za postać?
Postać zbójnika taczańskiego i karczma nazywa się karczmą na zbóju i wiąże się z takim przekazem, że kiedyś na właścicieli tej karczmy napadła banda zbójników taczańskich. Jeden ze zbójników został zabity i pochowany pod progiem tej karczmy. I żeby zapewne ją odróżnić od 32, które były jeszcze w pobliżu, nazwano ją karczmą na zbóju. Charakterystyczne, ja myślę, że każdy mieszkaniec Dobczyc, jeżeli komuś się powie, że idę tam do zbója, czy do karczmy na zbóju, to wie, gdzie się to znajduje. Alkierz, tak, ale jak gdyby urządzony na wzór mieszkania bogatego mieszczanina dobczyckiego. Biedny nie mógł sobie pozwolić ani na takie meble, na wyposażenie, na tą ilość obrazów, które świadczyły o zamożności i pobożności. Przywożono z pielgrzymek czy z wyjazdów, z odpustów. Umieszczano pod sufitem ozdobione girlandami kwiatów. Często mówiło się, że za tymi obrazami chowano jakieś cenne rzeczy.
Kosztowności. Zapraszamy tutaj Państwa do skansenu w Dobczycach, a także oczywiście do tego, żeby zwiedzić ruiny zamku pobliskiego. Pani Mario, ile należy sobie zarezerwować czasu? Jak zaplanować taką wycieczkę?
Żeby zwiedzić muzeum, ja myślę od 1,5 do 2 godzin, zwłaszcza my przewodnicy, jeżeli oprowadzamy grupy, to gdzieś około 2 godzin. Są osoby, które są zainteresowane na przykład bardziej, więc one poświęcają więcej czasu, zwracają uwagę na każdy element, na każdy eksponat. Są osoby, które zwiedzają to szybciej. Ale dzisiaj, jak wzbogacone to zwiedzanie Dobczyc i Wzgórza Zamkowego, jest również o ścieżkę widokową i okładkę, która łączy wzniesienie z zaporą, to myślę, że tego czasu można zarezerwować sobie więcej, a nawet dlatego, że można tutaj pobyć sobie na wzgórzu, usiąść, odpocząć, delektować się całym tym krajobrazem, który widzimy, no i ciszą.
Polecamy Państwu. To był program Regiona Kultury na antenie Radio Kraków Kultura. Ja się nazywam Magdalena Zbylut-Wiśniewska, a moim gościem była dziś Maria Topa, dyrektor Muzeum Regionalnego PTTK w Dobczycach.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję za uwagę i mówię do usłyszenia.